Lekcja dziewiąta. 29 lutego. Od skażenia do oczyszczenia. Sobota, po południu. 22 lutego. Tekst pamięciowy, a ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Księga Daniela 8, 14. Wizja zapisana w 8 rozdziale Księgi Daniela została dana prorokowi w 548 lub 547 roku przed Chrystusem i zawiera pewne istotne objaśnienia dotyczące sądu przedstawionego w 7 rozdziale Księgi Daniela. W przeciwieństwie do wizji z 2 i 7 rozdziału Księgi Daniela, wizja z 8 rozdziału Księgi Daniela pomija Babilonię i zaczyna się od Medii i Persji, jako że w tym czasie Babilonia już schodziła ze sceny dziejów, a koalicja Medów i Persów miała zająć miejsce Babilonii jako nowa światowa potęga. Wizja z 8 rozdziału Księgi Daniela jest paralelna do wizji z 7 rozdziału Księgi Daniela. Język i symbole zmieniają się w 8 rozdziale Księgi Daniela, jako że tutaj przedstawiono wyraziście oczyszczenie niebiańskiej świątyni w powiązaniu z niebiańskim Dniem Pojednania. Tak więc szczególny wkład 8 rozdziału Księgi Daniela polega na tym, iż rozdział ten skupia się na sprawach niebiańskiej świątyni. Podczas gdy 7 rozdział Księgi Daniela ukazuje niebiański Trybunał i Syna Człowieczego otrzymującego Królestwo, to 8 rozdział Księgi Daniela ukazuje oczyszczenie niebiańskiej świątyni. Jak wskazuje paralelizm między tymi dwoma rozdziałami, oczyszczenie niebiańskiej świątyni przedstawione w 8 rozdziale odpowiada scenie sądu w 7 rozdziale. Niedziela, 23 lutego. Baran i kozioł. Przeczytaj 8 rozdział Księgi Daniela. O czym jest ta wizja i w jaki sposób jest paralelna do tego, co przeczytaliśmy w 2 i 7 rozdziale Księgi Daniela? Księga Daniela 8, 1-27. W 3 roku króla Belsazara ukazało się mnie, Danielowi, widzenie, po tamtym, które mi się ukazało poprzednio. A w widzeniu, gdy patrzyłem, zdawało mi się, że jestem w twierdzy Suzie w krainie Elam. W widzeniu znalazłem się nad rzeką Ulaj. A gdy podniosłem oczy, widziałem, a oto baran stanął na brzegu rzeki, miał dwa rogi. Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. Widziałem, jak baran budył na zachód i na północ, i na południe, a żadne zwierzę nie mogło mu się oprzeć i nikt nie mógł wyratować z jego mocy, robił co chciał, i był coraz silniejszy. A gdy nad tym się zastanawiałem, oto nadszedł kozioł z zachodu po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi, a ten kozioł miał między oczami jeden róg. A gdy przyszedł do barana mającego dwa rogi, którego widziałem na brzegu rzeki, uderzył na niego z całej siły. I widziałem, jak natarł na barana, a rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał oba jego rogi, a baran nie miał siły, by mu sprostać, i rzuciwszy go o ziemię, zdeptał go, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z mocy kozła. A kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi. I ku prześlicznej ziemi. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk. Także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa, prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił, jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary. Przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. A gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał, Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie, zważ, Synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. A gdy on mówił ze mną, padłem nieprzytomny twarzą na ziemię, lecz on dotknął się mnie i postawił mnie na nogi i rzekł: oto ja objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasu. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji. A kozioł, to król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy. A to, że został złamany, a cztery inne wyrosły zamiast niego, znaczy, z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał. Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia, i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych. Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. A widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą, ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni, potem wstałem i sprawowałem służbę u króla, byłem jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go. Podobnie jak to było w drugim i siódmym rozdziale Księgi Daniela, otrzymujemy tu kolejną wizję powstania i upadku światowych imperiów, choć przy pomocy innego rodzaju symboli. Te symbole bezpośrednio wiążą się z Bożą świątynią. W tym przypadku zostały użyte symbole barana i kozła ze względu na ich powiązanie ze świątynnymi obrzędami w dniu pojednania, czasami sądu dla starożytnego Izraela. Barany i kozły były składane w ofierze podczas służby świątynnej. Jednak tylko w związku z dniem pojednania te dwa rodzaje ofiar są wspomniane razem. Tak więc te dwa zwierzęta zostały celowo wybrane, by przywołać skojarzenie z dniem pojednania, który jest sednem wizji. W miarę jak wizja się rozwija, Daniel zauważa barana napierającego w trzech różnych kierunkach, na zachód, północ i południe. Ten ruch w trzech kierunkach wskazuje rozwój tej potęgi, a żadne zwierzę nie mogło mu się oprzeć i nikt nie mógł wyratować z jego mocy. Robił, co chciał, i był coraz silniejszy. Księga Daniela 8:4. Jak wyjaśnił anioł, baran z dwoma rogami symbolizuje Imperium Medyjsko-Perskie, zobacz Księga Daniela 8:20. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji. A trzy kierunki dosłownie wskazują trzy największe podboje tej światowej potęgi. Następnie pojawia się kozioł z jednym wielkim rogiem, symbolizujący Imperium Greckie pod panowaniem Aleksandra Wielkiego, zobacz Księga Daniela 8:21. A kozioł, to król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy. Kozioł ten poruszał się, nie dotykając ziemi, co oznacza niezwykłą szybkość. Symbolika ta trafnie nawiązuje do podbojów Aleksandra, które siódmy rozdział Księgi Daniela przedstawia jako skrzydlatą panterę. Ale, jak wskazuje proroctwo, gdy kozioł najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg, zaś na jego miejscu wyrosły cztery rogi na cztery strony świata. To proroctwo spełniło się, gdy Aleksander zmarł w Babilonie w czerwcu 323 roku przed Chrystusem, a jego królestwo zostało podzielone między czterech jego generałów. Trzy z czterech imperiów, ukazanych w wizjach od Księga Daniela 2:38 do Księga Daniela 8:20-21, zostały nazwane, tak iż nie musimy się niczego domyślać. Jak ten zdumiewający fakt pomaga nam potwierdzić poprawność interpretacji tych proroctw? Poniedziałek, 24 lutego. Powstanie małego rogu. Przeczytaj uważnie Księga Daniela 8:8-12. W jakich kierunkach działał mały róg i dlaczego ważne jest, byśmy to rozumieli? Księga Daniela 8:8-12. A kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi. I ku prześlicznej ziemi. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa, prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. Po przedstawieniu czterech rogów rozrastających się ku czterem wiatrom niebios. Księga Daniela 8:8b, tekst biblijny mówi, że z jednego wyrósł mały róg. Pytanie jest takie, czy ów mały róg wyrasta z jednego z czterech rogów, które, jak zauważyliśmy, symbolizują czterech generałów Aleksandra, czy raczej z jednego z czterech wiatrów? Gramatyczna struktura oryginalnego tekstu biblijnego wskazuje na to, że ów róg wyrasta z jednego z czterech wiatrów nieba. A ponieważ potęga ta wyrasta po Imperium Greckim i jego czterech rogach, powszechnie rozumie się, że ów róg to Rzym, najpierw pogański, a potem papieski. Ten mały róg symbolizuje Rzym w obu jego fazach, pogańskiej i papieskiej. Daniel ujrzał Rzym najpierw w jego pogańskiej, imperialnej fazie, walczący z narodem żydowskim i pierwszymi chrześcijanami, a potem w jego fazie papieskiej, istniejący do naszych czasów i później. Według tekstu biblijnego mały róg najpierw podjął działania poziome ku południowi i ku wschodowi. I ku prześlicznej ziemi Księga Daniela 8:9. Te trzy kierunki odpowiadają trzem głównym obszarom, które dostały się pod panowanie pogańskiego Rzymu. Gdy mały róg staje się głównym graczem, jego pionowa ekspansja staje się przedmiotem szczegółowej analizy. W tej kwestii ów róg odpowiada ściśle małemu rogowi z siódmego rozdziału Księgi Daniela, jak wskazuje na to następujące porównanie. 1. Oba rogi są początkowo małe, zobacz Księga Daniela 7:8. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Księga Daniela 8:9. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi. I ku prześlicznej ziemi. 2. Oba z czasem stają się wielkie, zobacz Księga Daniela 7:20. I o 10 rogach na jego głowie. I o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły. O rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale. I który wyglądał na większy niż inne. Księga Daniela 8:9. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi. I ku prześlicznej ziemi. 3. Oba są prześladowczymi potęgami, zobacz Księga Daniela 7:21 i 25. A gdy patrzyłem, wtedy ów wróg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich i będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Księga Daniela 8:10 i 24. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia, i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych. 4. Oba wywyższają się i bluźnią Bogu, zobacz Księga Daniela 7:8, 20 i 25. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. I o 10 rogach na jego głowie. I o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły. O rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale. I który wyglądał na większy niż inne. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Księga Daniela 8:10-11 i 25. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, Także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. 5. Oba zwalczają lud Boży, zobacz Księga Daniela 7:25. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Księga Daniela 8:24. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia, i szczęśliwie mu się powiedzi w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych. 6. Sfery działania obu rogów są powiązane z proroczymi okresami, zobacz Księga Daniela 7:25. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Księga Daniela 8:13-14. I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił, jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. 7. Oba istnieją do czasu ostatecznego, zobacz Księga Daniela 7:25-26. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Księga Daniela 8:17-19. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie, zważ, synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. I rzekł, oto ja objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasu. 8. Oba zostaną zniszczone w wyniku nadprzyrodzonej interwencji, zobacz Księga Daniela 7:11-26. Potem, na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Księga Daniela 8:25. Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. Ponieważ mały róg w 7 rozdziale Księgi Daniela symbolizuje papiestwo, to pionowa ekspansja małego rogu w 8 rozdziale Księgi Daniela musi także symbolizować papiestwo. Tak więc, podobnie jak to było w 2 i 7 rozdziale Księgi Daniela, ostatnią wielką potęgą jest Rzym, tak pogański, jak i papieski. Wtorek. 25 lutego. Atak na świątynię. Przeczytaj Księga Daniela 8:10-12. Jakiego rodzaju działania małego rogu są tu pokazane? Księga Daniela 8:10-12. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk. Także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa, prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. W Księga Daniela 8:10 czytamy, że mały róg usiłuje naśladować na poziomie duchowym dążenia budowniczych wieży Babel. Słowa wojska i gwiazdy mogą oznaczać lud Boży w czasach starotestamentowych. Izraelici byli nazywani zastępami lub wojskiem Pana. Daniel także przedstawił lud Boży jako jaśniejące gwiazdy. Oczywiście nie chodzi tu o dosłowny atak na ciała niebieskie, ale prześladowanie ludu Bożego, którego ojczyzna jest w niebie. Choć tysiące chrześcijan zostały zamordowane przez pogańskich władców, wizja skupia uwagę na pionowych działaniach Małego Rogu. Tak więc ostateczne spełnienie tego proroctwa musi się wiązać z papieskim Rzymem i wielowiekowymi prześladowaniami. W Księga Daniela 8:11 czytamy o księciu, który w Księga Daniela 9:25 został nazwany pomazańcem do księciem, w Księga Daniela 10:21 Michałem, księciem anielskim, a w Księga Daniela 12:1 Michałem, wielkim księciem. Te tytuły nie mogą należeć do nikogo innego jak tylko samego Jezusa Chrystusa. To On jest księciem wspomnianych wcześniej wojsk i naszym najwyższym kapłanem w niebie. Tak więc papiestwo i ustanowiony przez nie system religijny ukrywają kapłańską służbę Jezusa i usiłują przypisać ją sobie. Księga Daniela 8:11 wyrażenie codzienna ofiara jest nawiązaniem do tego, co działo się w ziemskiej świątyni. Wyrażenie to oznacza różne stałe elementy ceremonialnej służby świątynnej, w tym ofiary i pośrednictwo kapłańskie. To przez tę służbę kapłańską grzesznicy otrzymywali przebaczenie grzechów, które były usuwane za pośrednictwem przybytku. Ten ziemski system symbolizował wstawienniczą służbę Chrystusa w niebiańskiej świątyni. Zatem, jak zapowiada proroctwo, papiestwo zastąpiło pośrednictwo Chrystusa pośrednictwem samozwańczych kapłanów. Wskutek takiego fałszywego systemu kultowego Mały Róg odbierał Chrystusowi jego pośredniczą służbę i symbolicznie pustoszył świątynię Chrystusa. Prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. Księga Daniela 8:12. Jezus nazwał siebie prawdą i wskazał, że Słowo Boże jest prawdą. Papiestwo zaś zakazywało przekładania Biblii na języki zrozumiałe zwykłym ludziom, a interpretowanie Biblii zarezerwowało wyłącznie dla władz kościelnych. Tradycja religijna, choć w teorii miała uzupełniać biblijną prawdę, w praktyce wypierała ją, stając się najwyższą regułą wiary. Jak powyższy komentarz świadczy o znaczeniu poznania biblijnej prawdy w przeciwieństwie do ludzkich tradycji. Środa, 26 lutego. Oczyszczenie świątyni. Przeczytaj Księga Daniela 8:14. O czym jest mowa w tym wersecie? Księga Daniela 8:14. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Po niszczycielskich atakach rogu wydane zostaje oświadczenie, że świątynia zostanie oczyszczona. Aby zrozumieć to przesłanie, musimy pamiętać, że oczyszczenie świątyni wspomniane w Księga Daniela 8:14, zobacz na przykład Biblia Jakuba Wójka, odpowiada scenie sądu przedstawionej w Księga Daniela 7:9-14. Skoro ten sąd odbywa się w niebie, to świątynia także musi się znajdować w niebie. Tak więc gdy siódmy rozdział Księgi Daniela przedstawia Bożą interwencję w sprawy ludzkie z punktu widzenia sądu, to ósmy rozdział Księgi Daniela opisuje to samo wydarzenie z perspektywy świątyni. Ziemska świątynia była wzorowana na niebiańskiej i miała ilustrować zarys planu zbawienia. Każdego dnia grzesznicy przynosili swoje ofiary do starotestamentowej świątyni, gdzie otrzymywali przebaczenie wyznanych grzechów, a te były niejako przenoszone na świątynię. Wskutek tego świątynia ulegała zanieczyszczeniu. Niezbędny był więc okresowy proces oczyszczenia, aby uwolnić świątynię od grzechów złożonych w niej. Dzień oczyszczenia świątyni był nazywany Dniem Pojednania i przypadał raz do roku. Dlaczego niebiańska świątynia miałaby potrzebować oczyszczenia? Przez analogię możemy powiedzieć, że wyznane grzechy tych, którzy przyjęli Jezusa, zostają przeniesione do niebiańskiej świątyni, podobnie jak grzechy skruszonych Izraelitów były przenoszone do ziemskiej świątyni. W starotestamentowym Dniu Pojednania składano ofiary symbolizujące przyszłą śmierć Jezusa, dzięki czemu grzesznicy mogli się ostać w Dniu Sądu. Podobnie jak to było w ziemskim Dniu Pojednania, gdy starotestamentowa świątynia była oczyszczana, także teraz tylko krew Chrystusa pozwala nam ostać się na niebiańskim sądzie. Oczyszczenie świątyni przedstawione w Księga Daniela 8:14 jest niebiańskim odpowiednikiem ziemskiej służby w starotestamentowej świątyni, której zasadnicze przesłanie było takie, iż jako grzesznicy potrzebowaliśmy krwi Mesjasza, by otrzymać przebaczenie grzechów i ostać się na sądzie. Przeczytaj list do Hebrajczyków 9:23-28. Jak wersety te ukazują zbawienie, które mamy w Jezusie dzięki Jego ofierze złożonej za nas. List do Hebrajczyków 9:23-28. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicie rzeczy niebieskich było oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga, i nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie. Podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Czwartek, 27 lutego. Proroczy kalendarz. Przeczytaj Księga Daniela 8:13. Jakie pytanie zostało zadane w tym wersecie i jak pomaga ono nam zrozumieć odpowiedź udzieloną w następnym wersecie? Księga Daniela 8:13. I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił: jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? Jak należy rozumieć okres 2300 wieczorów i poranków? Po pierwsze musimy zauważyć, że po tym jak Daniel zobaczył barana i kozła, a po nich działania i zniszczenia spowodowane przez mały róg, wizja doprowadza do pytania zawartego w Księga Daniela 8:13. Pytanie to dotyczy szczególnie tego, co się stanie po zakończeniu owego proroczego okresu, jak również czasu trwania całej wizji. Ponadto okres ten nie może być ograniczony jedynie do czasu działania małego rogu, gdyż słowo widzenie obejmuje wszystko, od barana po działalność małego rogu. Tak więc musi to być stosunkowo długi okres historyczny. Na pytanie, jaki okres obejmuje widzenie, dotyczące barana, Medii i Persji, kozła, Grecji oraz małego rogu i jego działalności, Rzymu pogańskiego i papiejskiego, inna niebiańska istota odpowiada, aż do 2300 wieczorów i poranków. Wtedy świątynia zostanie oczyszczona. Księga Daniela 8:14 uwspółcześniona Biblia Gdańska. Jak zauważyliśmy wcześniej, okres ten musi być stosunkowo długi, gdyż zaczyna się w czasach Imperium Medyjsko-Perskiego i trwa w czasach Imperium Greckiego aż po czasy Rzymu, tak pogańskiego, jak i papieskiego, a zatem tysiące lat. Zgodnie z historycystyczną metodą interpretacji, zobacz lekcję pierwszą, ten proroczy okres powinien być obliczony według zasady dzień za rok, co znaczy, że 2300 symbolicznych wieczorów i poranków to okres rzeczywistych 2300 lat. Rozumiane dosłownie 2300 dni stanowi nieco ponad 6 rzeczywistych lat, a zatem nie może obejmować wydarzeń opisanych w wizji. Dlatego należy tu zastosować zasadę dzień za rok. Ósmy rozdział Księgi Daniela nie zawiera informacji pozwalającej ustalić początek tego okresu, a zatem nie wiadomo też, kiedy ten okres się kończy. Jednak dziewiąty rozdział Księgi Daniela dostarcza tej cennej informacji, zobacz lekcję dziesiątą. 2300 lat wymienionych w tym proroctwie stanowi najdłuższy okres proroczy w Biblii. Pomyśl tylko, 2300 lat. To bardzo długi czas, zwłaszcza w porównaniu z krótkością ludzkiego życia. Jak ten kontrast pomaga nam uczyć się cierpliwości wobec Bożych planów w naszym oczekiwaniu na wydarzenia czasów końca. Piątek, 28 lutego. Do dalszego studium. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca to, co do tej pory studiowaliśmy w kwestii kolejności królestw przedstawionych w 2, 7 i 8 rozdziale Księgi Daniela. Co tabela ta mówi o oczyszczeniu świątyni? Księga Daniela 2 rozdział. Babilon, Medopersja, Grecja, pogański Rzym. Papieski Rzym, powtórne przyjście Jezusa, kamień oderwany bez udziału rąk. Księga Daniela 7 rozdział. Babilon, Medopersja, Grecja, Pogański Rzym. Papieski Rzym, sąd w niebie. Powtórne przejście Jezusa, święci otrzymują królestwo. Księga Daniela 8 rozdział. Medopersja, Grecja, pogański Rzym. Papieski Rzym, oczyszczenie świątyni. Powtórne przejście Jezusa, mały róg zniszczony bez udziału rąk. Jak widzimy, występuje wyraźny paralelizm między tymi rozdziałami. Nie tylko państwa zostały przedstawione paralelnie, ale także scena sądu, w siódmym rozdziale Księgi Daniela, następującego po 1260 latach, 538 do 1798, dominacji papieskiego Rzymu, jest bezpośrednio paralelna z oczyszczeniem świątyni, które w ósmym rozdziale Księgi Daniela następuje także po czasach dominacji Rzymu. Krótko mówiąc, ten niebiański sąd w siódmym rozdziale Księgi Daniela, sąd prowadzący do końca świata, jest tożsamy z oczyszczeniem świątyni w ósmym rozdziale Księgi Daniela. Mamy tu zatem dwa różne opisy tego samego wydarzenia, które miało się rozpocząć po zakończeniu 1260-letniego okresu prześladowań ze strony Małego Rogu. Pytania do dyskusji. 1. Jak powyższa tabela ukazuje nam, że oczyszczenie świątyni jest tym samym wydarzeniem, co sąd w siódmym rozdziale Księgi Daniela, i musi nastąpić po wypełnieniu proroctwa o 1260 latach dominacji Małego Rogu, ale przed ustanowieniem wiecznego Królestwa Bożego. 2. Proroctwo z ósmego rozdziału Księgi Daniela przedstawia historię jako ciąg zdarzeń pełnych przemocy i zła. Dwa zwierzęta symbolizujące dwa światowe imperia walczą ze sobą. Potęga Małego Rogu powstająca po nich także stosuje przemoc i prześladowanie. Tak więc Pismo Święte nie ukrywa ani nie umniejsza realności cierpienia w tym świecie. Jak pomaga to nam ufać Bogu i Jego dobroci pomimo obecności zła, jakie widzimy wokół nas?